Skoro in the City gościnnie dzisiaj w Cieszynie na 25. Kinie na Granicy i jemy sobie śniadanie w rodzinnym bardzo towarzystwie. Moimi gośćmi są Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najedzeni, wyspani.
Nie, no, może...
Zostawmy ten temat.
Wyspani... Zostawiamy na jedzenie i tak.
Dobrze. Słuchajcie, to zacznijmy od tego, że zjechał się tutaj cały klan rodzinny. Czy wy się często spotykacie w takich dużych grupach rodzinnych? No bo są filmy Magdy Łazarkiewicz, są filmy Agnieszki Holland, Kasi Adam. Jesteście wy, zaraz porozmawiamy o waszym koncercie.
Raz na 30 lat mniej więcej w takim gronie. Więc chyba dosyć często, no, można
nie,
powiedzieć.
Nie, nie, dużo częściej. Naprawdę, ostatnio zauważyłam, że wszyscy tak mówią o tym, że ojej, to będzie okazja do tego, żeby po raz jakiś taki nieczęsty się spotkać, a tu się okazuje, że dopiero co się gdzieś widzieliśmy wszyscy razem, więc...
Nie, wszyscy w różnych konfiguracjach się bez przerwy widujemy, ale miło się spotkać rzeczywiście w takiej... Nie jest to komplet, dalece nie, ale no, najbliżej kompletu, jak byliśmy od już jakiegoś czasu.
Kino na Granicy jest takim miejscem, które wyjątkowo właśnie pyta, słuchajcie, jak się pracuje w rodzinie, bo to też nie jest częste, że się ludzie nie kłócą albo kłócą pozytywnie, twórczo, a jednak idą do przodu. No i to pytanie ja muszę wam zadać, czy to było proste, czy to się jakoś tak narodziło spontanicznie, czy jednak przemyślana decyzja, że będziecie ze sobą pracować. Wy tutaj, we dwoje, ale też szerzej.
Dużo było, ja myślę, takich początków i podejść, ale naturalnych. Nie dlatego, że zawieszaliśmy jakąś wspólną działalność, bo coś się nie udawało, tylko na początku tak delikatnie wchodziliśmy we wspólną pracę filmową, bo zaczęliśmy od mojego projektu muzycznego. To było pełną parą, natomiast filmowo tak się badaliśmy z Antkiem i okazało się, że nam się świetnie razem współpracuje, więc to poszło bardzo, bardzo naturalnie.
Ale potem były, znaczy w tym wszystkim były takie skoki. Takie skoki, które miały charakter interwencji Mary w sytuacjach kryzysowych, w sensie takiego bloku twórczego. Bo rzeczywiście to się zaczęło od tego, że no jak się poznaliśmy, ja już pracowałem jako kompozytor filmowy od jakiegoś czasu. Skupiliśmy się na projekcie Mary. Te filmy, one cały czas się pojawiały i Mary zawsze w tym uczestniczyła na zasadzie osoby, która pierwsza odsłuchiwała, dawała swoje pomysły, ale jednak jeszcze trochę z pewnego dystansu, prawda? Tak. A potem było kilka takich sytuacji, w których natrafiałem na jakąś barierę komunikacyjną i nie umiałem jej zupełnie przebić. I wzywaliśmy Mary na pomoc i okazywało się, że ten udział twój, Mary, w procesie staje się tak integralny, tak organiczny, nieodzowny i stanowisz tak ważne ogniwo tej całej układanki, że to się staje, to powoli zaczyna przekraczać tę granicę właśnie między konsultacją, tym, co się nazywa muza, prawda? Takie okropne słowo.
Dlaczego okropne?
No,
okropne. Się muzie się... Ją się kładzie na szezlongu. Ją po prostu ona ma...
Jesteś i pachnie.
Dokładnie. A ja zakasałam rękawy i wbijam tę łopatę. Więc...
No, od pewnego momentu się okazało, że...
Który to był film taki od pewnego momentu?
To oczywiście trudno tak jasno powiedzieć, ale na pewno takim filmem był Pokot. To już bez dwóch zdań, prawda? To był taki film...
To było... Ja naprawdę pojechałam sobie do pracy do Paryża. Antek z Agnieszką siedzieli w Bretanii.
No i z montażystą najłagodniejszym człowiekiem na świecie, który był świadkiem jakichś egzorcyzmów, które się tam odbywały między mną a Agnieszką.
I po 8 godzinach dostałam telefon od Agnieszki, że mam natychmiast wracać. Natychmiast mam się pakować i być tutaj jak najszybciej się da. Drugi telefon dostałam od Antka, że natychmiast mam przyjeżdżać. Powiedziałam mu, że ja już dostałam ten telefon wcześniej od Agnieszki. I że w ogóle, że albo robimy to razem, albo w ogóle tego nie... Dramat. Przyjechałam i się okazało, że... że właśnie, że podwinęłam rękawy, weszłam tam do tego, rozdzieliłam ich...
Mery błękitny hełm.
Dokładnie.
Tak. Tak było. Jeszcze w tym wszystkim właśnie nasz fantastyczny, serdeczny, znajomy montażysta Paweł Hrdliczka, który jest człowiekiem cichym, łagodnym, introwertycznym, refleksyjnym, a przy tym muzykiem też. Zresztą bardzo dobrym. I on próbował jakoś między nami mediować, ale to go ewidentnie przerosło. To był ciekawy taki moment, chyba też po prostu taki moment po wielu filmach wspólnych z Agnieszką, gdzie musieliśmy sobie
definiować.
Przyszedł taki kryzys, no po prostu. Takie, że może nam się ten pierwszy spontan wspólnej pracy wypalił i trzeba było się na nowo spotkać. To jest trudne, no bo to wiadomo, że pracujemy w ogóle na otwartym sercu. To nawet trudno sobie wyobrazić, jakie emocje się uruchamiają przy okazji muzyki filmowej, bo to jest taka najbardziej chyba najbardziej psychoanalityczny element filmu. Więc bardzo dużo sobie można przez muzykę filmową powiedzieć, a jak się zaczyna kłócić albo spierać, to jest spór na najbardziej odsłoniętych tkankach. I tak to było w wypadku Pokotu, który akurat był bardzo plastycznym filmem i poddawał się różnym muzycznym interpretacjom. I ja to ciągnąłem w jakimś kierunku, Agnieszka czuła silny opór przed tym kierunkiem, słusznie zresztą, myślę. I jednocześnie nie potrafiła mi w sposób taki nieagresywny zdefiniować tego azymutu, którego ona poszukuje. I tutaj weszła Mary z kilkoma fantazjami. Zresztą byłaś jeszcze była w tym Olga Tokarczuk, która zupełnie nie rozumiała, co się dzieje, a jest osobą już najłagodniejszą na świecie. I ona tylko się z nami porozumiewała jak taka pytia. Opowiadała nam swoje sny. Próbowała nas tymi snami inspirować i jakoś naprowadzić na właściwy tor.
Złagodzić może. Tak. Kurczę, ja w ogóle tak was słucham i tak sobie myślę, normalnie widz myśli tak, kompozytor komponuje muzykę, no sam w towarzystwie, nie wiem, jakkolwiek, potem ją nagrywa, dostarcza, reżyser to wykorzystuje, tak, siak, owak, koniec, kropka. A wy tu opowiadacie o czasie, o czymś, co trwa, o niekończących się rozmowach, o sporach, o łagodzeniu tych sporów, o przeróżnych właśnie psychologicznych nawet rzeczach. Kto by pomyślał, że to wszystko muzyka filmowa?
Wydaje mi się, że muzyka jest na samym końcu. To jest paradoks tego całego przedsięwzięcia, że zanim dojdzie do dźwięków, przynajmniej my tak pracujemy z tymi reżyserami, z którymi już pracujemy od lat, to jest najpierw pogłębiona rozmowa, analiza. My na początku oglądamy zawsze obraz bez efektów żadnych, prawda? Przed kolor korektą, przed postsynchronami, więc mamy bardzo surowy materiał i dużo musimy sobie doopowiedzieć i na tym się skupiamy. Musimy mieć gdzieś wyobraźnię wybiegającą w przyszłość, bo wyobraźnią my musimy widzieć już, czym będzie ten film. Uczestniczymy bardzo często właśnie w montażu, czyli oglądamy pierwszą tak zwaną układkę montażową, drugą i decydujemy z reżyserem, gdzie jest dobrze coś skrócić, gdzie jest dobrze coś wydłużyć. I wiesz, to jest bardzo długi proces. Bardzo długi proces i ta komponowanie muzyki jest w zasadzie taką wisienką na torcie w tym wszystkim. I jeżeli dobrze mamy ustawione te proporcje i dobrze dogadany, przegadany temat, to nagle się okazuje, że te propozycje muzyczne są już tak oczywiste i tak już je mamy przetrawione przez te rozmowy, że to potem idzie szybko.
A macie jakiś podział zadań między sobą, czy nie?
Dosyć taki chaotyczny, ale siedzimy razem, komponujemy razem.
Spontanicznie, improwizatorsko, czy jak to się dzieje?
Czasem improwizujemy do tego stopnia, że ja wymyślam lewą rękę, a Mary prawą rękę. Mieliśmy takie
tematy. Co za zgrane małżeństwo. No.
Tak. Są takie elementy, które jakby bardziej spadają na mnie, związane z orkiestracją. Z kolei potem w studio jesteśmy razem i razem nadzorujemy sesję nagraniową. To jest bardzo ważny moment, gdzieś się bardzo dużo też jeszcze może zmienić.
Często nagrywam wokale albo instrumenty klawiszowe, więc potem jest taki podział, że właśnie ja w studio jestem bardziej wykorzystywana do no właśnie, tak, do nagrań. Więc się mocno się dzielimy.
To jest... I potem tak samo się jeszcze staramy dzielić obecnością przy zgraniu filmu. To jest też bardzo ważny etap w powstawaniu muzyki. Jesteśmy nauczeni tego, żeby...
Zgranie, czyli to jest ten ostatni taki moment, kiedy wszystko, wszystkie puzzle idą razem.
Wszystko się ze sobą spotyka nareszcie. I to jest bardzo subtelny etap pracy. Właściwie teoretycznie niewiele powinno się wtedy zmieniać, ale można tak naprawdę osadzić muzykę w ścieżce dźwiękowej i to jest... Ja to bardzo lubię. Ty też. Myślę, że się wielokrotnie byliśmy w stanie wykazać dużą kreatywnością. Szczególnie jeżeli mamy partnerów dźwiękowców, którzy też są kreatywni. I nauczyliśmy się tego, że na pewno warto być przy tym procesie do samego końca. Nie wszyscy kompozytorzy uczestniczą w zgraniu filmu. My staramy się być na posterunku do ostatniej chwili.
A jak byście określili swój sposób opowiadania historii muzyką? Tych filmów ostatnio było kilka. Był Szarlatan, Quo Vadis Aida. Wspominając chociażby Pokot, cały czas tutaj też obecny, bo przecież grany na koncercie. Bardzo zresztą tę muzykę i ten film lubię. Czy jest już coś takiego jak wasze wspólne opowiadanie historii muzyką i co w tym opowiadaniu jest najważniejsze?
Strasznie trudno jest wyjść z własnej skóry. Trochę po to mamy siebie nawzajem, prawda? Żeby sobie patrzeć, dawać sobie takie lustro, bardzo przyjazne przecież. I myślę, że bo równolegle do tego też na przykład są projekty, które ja robię sam, prawda?
One Mary mają, robi sama,
tak. I Mary ma swoje projekty muzyczne. I one mają zupełnie inną... ta praca inaczej przebiega, rezultaty są inne, więc powstał jakiś nasz syntetyczny styl wspólny. Myślę, że wiesz, cechuje go na pewno pewne dążenie do prostoty. Zdjęliśmy z siebie oboje, tu akurat, znaczy to na pewno było twoja ogromna...
Jakby autobus do Pragi jedzie, więc musimy go przepuścić. Albo gdziekolwiek.
Na pewno to, w czym Mary mi pomogła, to było zdjęcie z siebie takiego kostiumu, jakby to nazwać, takiej muzyki, która dąży do tego, żeby być bardzo skomplikowana i wysublimowana. To znaczy, Mary mnie przekierowała mi ten wektor z powrotem na prostotę, która jest szalenie trudna, ale bardzo efektywna w muzyce filmowej. I myślę, że w tym ta komunikatywność jest na pewno tym, do czego my oboje dążymy i w czym się wspieramy i w czym staramy się sobie właśnie zdejmować wszystko to, co jest zbędne.
Tak, wiesz co, że rzeczywiście prawdą jest to, co Antek mówi. Dla mnie zawsze w muzyce filmowej liczyła się melodia. I oczywiście mamy projekty, w których lubimy zaszaleć rytmicznie i to jest wtedy, mamy dużo przyjemności z używanych instrumentów, z tego, że no, możemy się bawić rytmem, barwą, ale myślę, że to, co odkrywamy w sobie, to jest właśnie ta prostota melodii, która ma ogromną siłę. Wiesz, ja jestem urodzona w 1985 roku. Jestem dzieckiem E.T., Indiana Jones.
Wszyscy jesteśmy, jak tu siedzimy.
No tak, ale już między nami było troszeczkę jest różnica wieku, nieduża, ale jednak to spowodowało, że dla mnie muzyka filmowa to była właśnie ta muzyka. To było takie odkrywanie tych dziecięcych tęsknot muzycznych i ja się tego nigdy nie bałam. To było zawsze moje marzenie, żeby pisać taką muzykę. I myślę, że gdzieś się tutaj też spotkaliśmy, że gdzieś mogliśmy sobie uczciwie powiedzieć przy którymś projekcie, że wiesz co, może zostawmy tę taką eksperymentalną część, usiądźmy i napiszmy po prostu piękne tematy. I mieliśmy z tego ogromną radość, szczególnie przy Kajtusiu Czarodzieju.
To ja teraz muszę zapytać i sięgnąć do waszego wzruszającego koncertu na otwarcie Kina na Granicy z udziałem Orkiestry Sinfonietta Krakowia. No wspaniały wieczór, taki bardzo ciepły w każdym tego słowa znaczeniu, z premierowym chyba materiałem.
Już nie. Tak się złożyło, że ten suite z Kajtka wykonałem w Pradze.
Ale w Polsce? Jeszcze
nie. Temu, trzy tygodnie temu.
Tak,
zresztą z 82-osobową orkiestrą to było wow.
Powiedzmy o Kajtku więcej, bo polscy widzowie jeszcze nie wiedzą.
Kajtek to jest rzeczywiście taki projekt, który towarzyszy mi od mojego dzieciństwa i z tego co pamiętam miałem grać tego Kajtka po prostu jako dziecko. To był
taki, u swojej mamy.
Tak, u mojej mamy.
Magdaleny Łazarkiewicz.
I mama o ten film walczyła przez 30 ponad lat. On powstawał w różnych, on już jakby tworzył się w różnych kolejnych odsłonach, po czym się rozpadał z przyczyn finansowych, bo to jest połączenie bardzo trudne, bardzo ambitnego opowiadania dla dzieci z efektami specjalnymi. Jest to film, który wymaga dużych nakładów finansowych. Producentom się to udało w końcu zebrać. Film powstał, on się teraz kończy. Skończy się teraz praca nad nim. I dostaliśmy do pracy taki materiał filmowy, który prosił się o właśnie o to, żebyśmy się kompletnie odsłonili, żebyśmy zdjęli cały ten sztafaż. Jednocześnie zawsze trzeba powiedzieć o tym, że muzyka do filmów dla dzieci jest ogromnym wyzwaniem warsztatowym. To jest chyba najtrudniejszy rodzaj muzyki filmowej.
A przydarzyło ci się coś takiego kiedyś chyba?
Zrobiłem wcześniej muzykę do filmu dla dzieci raz, tak. Więc już wiedziałem, z czym będziemy mieli mniej więcej do czynienia. Zrobiliśmy sobie taki research, takie studia. Słuchaliśmy różnych muzyk filmowych dziecięcych. Sięgaliśmy do rzeczy, które sami znaliśmy z dzieciństwa, ale też jeszcze to pogłębialiśmy.
Musiała być fajna przygoda, taka też fajny czas.
Tak, i myśleliśmy też dużo o naszym synku małym.
Tak, i on o nas też dużo myślał i przychodził i nas inspirował regularnie. Zresztą bardzo ciekawe jego eksperymenty, bo on podpatrzył oczywiście, jak rodzice pracują, czyli że się siada przy klawiaturze, jest komputer włączony, są jakieś instrumenty i leci film na ekranie i trzeba grać na żywo, prawda?
Trzeba się patrzeć na ten ekran.
I ciekawe, bo jego wybory muzyczne były radykalnie mroczne, znaczy wczesny Penderecki, zdecydowanie. Więc kiedy nasi producenci dawali nam feedback, że jakiś temat dla ich zdaniem jest zbyt mroczny, nasza propozycja jest zbyt mroczna i potrzebują więcej wrażliwości dziecięcej, to wysyłaliśmy im filmiki, jak to Wicio słyszy. Tak, no i to im jakby to, ten argument utrącało. Ale w każdym razie to była taka podróż do dzieciństwa. Musieliśmy się odsłonić, musieliśmy rzeczywiście skomponować do tego filmu motywy melodyczne, musieliśmy to oprzeć na harmonii, na takiej harmonii, którą się to opowiada. Zrozumieliśmy, bo mieliśmy taki pierwszy odruch, bo zawsze szukamy jednak jakiegoś sposobu, żeby ten pewien gatunek podważyć, żeby to zrobić po swojemu. To nas korci, to jest naturalny odruch, żeby jakoś to przewartościować, więc dlatego ten taki research sobie zrobiliśmy i się okazało, że tak, można robić bardzo różne muzyki do filmów dla dzieci, ale są pewne zasady, jest pewien idiom, który obowiązuje właściwie wszystkich i nie znaleźliśmy żadnego przykładu filmu dziecięcego, w którym on by nie obowiązywał. Jest to pewnego rodzaju ilustracyjność, jest to też pewnego rodzaju takie połączenie wprost, prosta relacja między tym, co się dzieje na ekranie, a tym, co się dzieje w muzyce. Oczywiście to otwiera ogromne spektrum możliwości nadal, ale nie należy z tym walczyć. Więc podążamy za obrazem. Zrobiliśmy do 93-minutowego filmu 93 minuty muzyki orkiestrowej, a nawet więcej. I zobaczymy teraz zresztą.
Tak, napisaliśmy piosenkę.
Jaki nosi tytuł?
A wiesz co, jeszcze nie mamy tytułu do tej piosenki. Cały czas się zastanawiamy, ale piosenka już jest i myślę, że no jest w oparciu oczywiście o główny temat filmu, więc też ona do nas przyszła. Te tematy do nas przychodziły, wiesz, oglądaliśmy obraz, który był bardzo, on jest bardzo inspirujący, pięknie nakręcony film. I oczywiście na samym początku zastanawialiśmy się, jak podejść do takiego dużego filmu dziecięcego, bo są tam i czary, ale przede wszystkim historia Kajtusia, prawda, która jest taką... no nie chcę powiedzieć uniwersalną, ale to jest historia dziecka, które się mierzy z konkretnymi problemami, wchodząc w wiek dorastania. I jak to opowiedzieć, żeby to było z jednej strony dziecięce, a z drugiej strony właśnie znaleźć ten moment przechodzenia, dokładnie, przechodzenia w okres dojrzewania. I to było niesamowite, bo te melodie same się rodziły. Ten moment uchwycenia tego, że już czujesz, że coś... masz to na końcu języka i jesteś w tym pomieszczeniu razem i masz takie, Antek, czekaj, ojeju, daj mi sekundę, nie śpiewaj nic, cicho. To naprawdę tak wygląda. I szybko lecę do instrumentu albo zaczynam śpiewać i Antek rozumie, o co mi chodzi, dośpiewuje coś albo daje mi sekundę. Ja tutaj bardzo obrazowo pokazuję, bo to jest rzeczywiście, to jest tak, to jest taka sekunda, że albo się to złapie, albo to ucieknie. I jest bardzo ważny fokus i koncentracja wtedy. I nam się, myślę, to udało za każdym razem, kiedy szukaliśmy ważnego tematu do tego filmu.
A jest coś w Kajtku takiego charakterystycznego, nie wiem, jakiś instrument, coś takiego, jakaś taka perełka, coś, co byście mogli już teraz zdradzić, a co my wyłapiemy dopiero może przy słuchaniu bliższym w filmie? Bo coś takiego zakulisowego.
Wiesz co, szukaliśmy długo instrumentów wiodących. Takim instrumentem, który mi na przykład otworzył bardzo dużo przy tej muzyce, był obój. Bo szukaliśmy właśnie czegoś, co brzmienia, które będzie bardzo bezpośrednie, które nie będzie budowało barier. Robiliśmy takie eksperymenty nawet z jakimiś brzmieniami żydowskimi. To jest film żydowski, co jest też dosyć szczególne. Tak się zorientowałem, że ta cała opowieść przecież i cała ta rzeczywistość opowiedziana w tym filmie to jest opowieść o żydowskich dzieciach. Ale to nam się nie sprawdziło. To znaczy takie próby jakichś cytatów albo jakiegoś... Tak. To nie zadziałało. Jest ważnym tutaj wiodącym instrumentem obój, który okazał się, że ma po prostu potężną siłę, organicznie skleja się z tą główną postacią. Myślę, że wiesz, myśmy w ten sposób do tego podchodzili. Znaczy porzuciliśmy wszystkie koncepty i na końcu się okazało właśnie, że powstała bardzo klasyczna.
Przecież cały chór tam nagraliśmy, jakby mówię, więc tak. Myślę, że
to też może być tak.
To było bardzo, są bardzo, bardzo ważnym bardzo elementem, tak, tej muzyki.
Więc... A ty będziesz śpiewać piosenkę?
Ja będę śpiewać piosenkę.
Słuchajcie, to powiedzcie, no czekamy na Kajtka bardzo. Powiedzcie jeszcze, co zmienił w waszym życiu wasz mały czarodziej w domu, który się pojawił jakiś czas temu i chyba wywrócił do góry nogami rzeczywistość.
Wiesz co, no właśnie pozwolił nam napisać taką muzykę jak muzyka do Kajtka. To, że myśmy się tak odsłonili emocjonalnie, muzycznie i że się wzruszaliśmy za każdym razem oglądając te sceny, to myślę, że nasz synek ma w tym duży udział. Przy okazji przychodził i współkomponował z nami niektóre fragmenty tej muzyki i zostawialiśmy je. Natomiast...
Znaczy, Wicio naprawdę skomponował główny motyw do tego filmu. Byłem świadkiem tego, on mi to wybrzdąkał na klawiaturze. To był moment kryzysowy właśnie, gdzie nie mogliśmy tego, brakowało nam tego ostatniego ogniwa, a ponieważ Wicio uwielbia walić w klawiaturę fortepianu, on wybrzdąkał takie tan, 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 tan i to był moment eureka. Ja z nim po prostu... Biedne dziecko.
Nagrane na dyktafonie.
Tak.
To za 20 lat będą cudowne wspomnienia dla niego. Być może będzie się zajmował tym samym, co rodzice.
Może procesy sądowe.
Zostawmy to. Słuchajcie, Kino na Granicy jest bardzo rodzinnym festiwalem, ale z waszą rodziną wielowątkową, wielowymiarową, to jest jeszcze bardziej rodzinne święto. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze poranne spotkanie. I co, wy dalej do Berlina, ja dalej na pokazy. Ale
życie toczy się dalej.
Życie toczy się dalej. Nie tylko filmowe, ale też to prawdziwe. Ściskam mocno i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo.